Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
Kandydat PiS na prezydenta Andrzej Duda rozmawiał we wtorek ze związkowcami z OPZZ na temat ich postulatów pracowniczych i gospodarczych.
Po spotkaniu szef OPZZ Jan Gus powiedział, że związek w deklaracjach programowych kandydata odczytuje możliwość realizacji swoich postulatów.
Chcę serdecznie podziękować panu Andrzejowi Dudzie za przyjęcie naszego zaproszenia, za rozmowę o sprawach Polski, Polaków, o sprawach pracujących, o sprawach społecznych, że miał odwagę przyjść. To świadczy o tym, że jest kandydatem ponad podziałami, że deklaruje rozmowę ze wszystkimi nurtami społecznymi i zawodowymi, w tym z ogólnopolskim porozumieniem związków zawodowych.
Jan Gus poinformował też, że zanim OPZZ ostatecznie poprze jednego z dwóch kandydatów przed drugą turą, chciałby się spotkać także z Bronisławem Komorowskim. Zaznaczył, że nie ma jeszcze terminu ewentualnego spotkania.
Andrzej Duda zadeklarował, że jest w stanie zrealizować prezydenturę dialogu otwartą na sprawy społeczne.
Oznacza to, żeby rozmawiać z przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji na tematy ważne społecznie, na tematy ważne gospodarczo. I ta prezydentura właśnie w ten sposób będzie realizowana. Nie będzie to symulowanie, nie będzie to udawanie, że dialog jest. Natomiast podstawową kwestią jest wzajemny szacunek i przynajmniej próba zdobycia się na życzliwe podejście i poszukiwanie porozumienia. Ja uważam, że prezydent, tak jak piszą w komentarzach do Konstytucji, powinien być arbitrem na scenie politycznej. To znaczy powinien starać się stać ponad podziałami. To jest jego rola. Szukanie porozumienia i szukanie jedności w społeczeństwie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.
Kandydat PiS na prezydenta i jego sztab żądają też odwołania Tomasza Karolaka z Komitetu Poparcia Bronisława Komorowskiego. Aktor w programie Tomasza Lisa w telewizji publicznej komentował sfałszowaną wypowiedź córki Dudy. Kandydat PiS domaga się przeprosin od aktora i prowadzącego program.
Z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Sobecka wystosowała pismo do prezesa TVP Juliusza Brauna, w którym domaga się zdjęcia z anteny programu Tomasz Lis na żywo.
Nie wyrażam zgody na czynienie z audycji w telewizji publicznej tuby Platformy Obywatelskiej, tuby prezydenta Komorowskiego, a dzieje się to w audycji Tomasz Lis na żywo. Nie od dziś wiadomo, że redaktor Tomasz Lis nie jest dziennikarzem, a propagandzistą, który świadomie manipuluje opinię publiczną. Pozostaje tylko pytanie, dlaczego robi to za pieniądze polskich obywateli i to w telewizji publicznej.
Telewizja publiczna we wtorkowym głównym wydaniu wiadomości wyemitowała przeprosiny dla Kingi Dudy.
Wysokiej rangi urzędnicy państwowi w godzinach pracy angażują się w kampanię wyborczą Bronisława Komorowskiego. Politycy PiSu podkreślają, że jest to niezgodne z prawem.
Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz, wiceszef MSZ Rafał Trzaskowski czy doradca prezydenta Tomasz Nałęcz agitują na rzecz kandydata PO, zaniedbując swoje obowiązki, zauważa poseł Jarosław Zieliński.
Były wiceszef MSWiA wysłał w tej sprawie interpelację poselską do premiera Ewy Kopacz. Polityk zwraca uwagę, że taka praktyka powoduje, iż prezydent ma dużo większe środki na kampanię.
Powstaje bardzo niejasna relacja pomiędzy środkami finansowymi, które będą rozliczane w ramach funduszu wyborczego, w ramach tego, co kandydat, jego komitet wyborczy wydaje na jego kampanię i tego, co formalnie nie będzie zaliczone do wydatków kampanii wyborczej, a co w istocie rzeczy taki wydatek stanowi. Chodzi właśnie o te wynagrodzenia wielu urzędników, którzy angażują się w kampanię pana Komorowskiego, ale także chodzi o koszty związane z samochodami służbowymi, ze sprzętem, który jest wykorzystywany i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo nieczytelna sytuacja. Moim zdaniem ona jest nielegalna, ona jest niezgodna z prawem, z kodeksem wyborczym.
Każda z partii pokrywa koszty kampanii ze środków własnych, które pochodzą z budżetu państwa, a także składek członków. Środki mogą pochodzić także z kredytów bankowych.
Tygodnik do Rzeczy opublikował całość rozmowy Elżbiety Bieńkowskiej i Pawła Wojtunika z tzw. taśm prawdy.
Ówczesna wicepremier i szef CBA niemal rok temu na spotkaniu w restauracji Sowa i przyjaciele rozmawiali m.in. o sytuacji w polskim górnictwie.
Z nagrań wynika, że resort gospodarki przez 7 lat zaniedbał górnictwo. Była wicepremier Elżbieta Bieńkowska mówiła, że były pieniądze na górnictwo, jednak ważniejsze dla PSL-u były stanowiska.
Na początku bieżącego roku związkowcy podpisali z rządem program dotyczący restrukturyzacji kompanii węglowej. W efekcie spółka sprzedała kilka kopalń. Nowa kompania węglowa ma powstać do końca czerwca.
Te nagrania pokazują totalną ignorancję władzy wobec społeczeństwa, mówi Dominik Kolosz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.
To, co jest na taśmach Bieńkowskiej z Wojtunikiem, no to wyraźnie wychodzi, że chłopcy, establishment, rząd bawił się wszystkim tak naprawdę, że gdzieś mają dobro społeczne, że gdzieś mają dobro gospodarcze, ale generalnie rzecz biorąc, z jednym się tylko mogę zgodzić z tym, co Bieńkowska powiedziała, że w stosunku co do górnictwa minister gospodarki kompletnie miał gdzieś nadzór nad tym sektorem, a chłopcy się bawili stanowiskami, chłopcy się bawili pieniędzmi, chłopcy odzierali się tymi stanowiskami przygorzale, tak jak ona to powiedziała, i to akurat jest prawda. Raz na 4 lata, czy też raz na 5 lat, jak są wybory, to przyjeżdżają na Śląsk i mamią nas tym, że zawsze są za górnikami, zawsze są za przemysłem, zawsze są za Śląskiem.
W opublikowanym przez tygodnik nagraniu szef CBA sugeruje, że były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz stoi za podpaleniem budki wartowniczej przy ambasadzie Rosji w 2013 roku. Publikacja jest reakcją na oświadczenie CBA.
Prawo i Sprawiedliwość domaga się wyjaśnień w tej sprawie i złożył wniosek o nadzwyczajne posiedzenie Sejmu w sprawie nagrania.
Były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski zeznawał jako świadek w procesie byłego wiceszefa BOR generała Pawła Bielawnego.
Bielawny jest oskarżony przez prokuraturę o nieprawidłowości przy ochronie wizyt VIP-ów w Smoleńsku w 2010 roku.
Przed sądem Arabski powiedział, że jako szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nadzorował przygotowania do podróży zagranicznych premiera. Dodał, że w ich ramach nie kontaktował się z BOR-em i nie miał wiedzy, kto w BOR organizuje ochronę podczas wizyt.
Dr Grzegorz Rdzanek z Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego mówi, że działania BOR-u w kwietniu 2010 roku można nazwać partactwem.
Ponieważ niezależnie od tego, w jakim stopniu to całe przedsięwzięcie było niewłaściwie koordynowane z poziomu ministra Arabskiego, obowiązkiem osób odpowiedzialnych w Biurze Ochrony Rządu za organizowanie wizyt najwyższych przedstawicieli państwa polskiego, niezależnie od tego, czy premier zwrócił się do nich, czy nie, ich obowiązkiem było sprawdzenie, zweryfikowanie, zbadanie, w jakich warunkach do tego lądowania dojdzie, jak wygląda infrastruktura lotniska, jak to lotnisko wygląda. No i tu nie ulega wątpliwości, że Biuro Ochrony Rządu wszystkie te elementy w moim przekonaniu zaniedbało.
Tomasz Arabski jest jednym z 5 urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Ambasady Rzeczypospolitej w Moskwie oskarżonych w prywatnym akcie oskarżenia przez 11 członków rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej o niedopełnienie obowiązków przy organizacji lotu prezydenta 10 kwietnia.
Polscy naukowcy apelują do parlamentarzystów w sprawie rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności.
Już po raz drugi na przestrzeni kilku lat 300 naukowców różnych specjalności zwraca uwagę posłów i senatorów na konieczność zakazania procedury in vitro oraz refundacji naprotechnologii. Podkreślają oni, że in vitro związane z niszczeniem życia jest głęboko nieetyczne i dlatego powinno być uznane za niezgodne z prawem.
Obecnie Sejm pracuje nad ustawą, która umożliwia skorzystanie z procedury in vitro małżeństwom oraz osobom pozostającym w konkubinacie.
Doktor inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, jeden z sygnatariuszy apelu, zaznacza, że już sama nazwa rządowego projektu zawiera kłamstwo.
W nazwie tegoż projektu jest zapisane, że to jest ustawa o leczeniu niepłodności. Procedura in vitro, której w całości jest poświęcony ten projekt, niczego nie leczy, bo para przed stosowaniem tej procedury i po procedurze jest, jak była bezpłodna, tak jest dalej bezpłodna. W ogóle pominięto sprawę naprotechnologii, a sama procedura in vitro, ja to powtarzam od chyba 10 lat i będę powtarzał, bo nowe informacje naukowe, medyczne potwierdzają to twierdzenie. Procedura in vitro to jest procedura śmierci i kalectwa.
Naukowcy apelują do parlamentarzystów o szerokie upowszechnienie naprotechnologii, która jest nowoczesną metodą diagnozowania i leczenia niepłodności.
Na żadnym etapie stosowania tej metody nie dochodzi do niszczenia poczętych istot, naruszania godności małżeńskiej i poczętej istoty ludzkiej, podkreślają naukowcy i dodają, że w porównaniu do in vitro naprotechnologia jest bardziej skuteczna i dużo tańsza.
We wtorek obchodziliśmy 71. rocznicę zakończenia bitwy o Monte Cassino. Z tej okazji w Warszawie przy pomniku bitwy władze państwowe i samorządowe złożyły kwiaty.
W uroczystościach uczestniczył m.in. szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, który oddał hołd walczącym i poległym.
Bitwa o Monte Cassino była jedną z najbardziej bohaterskich dokonań polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. W szturmie na wzgórze w 1944 roku brały udział wojska amerykańskie, francuskie, angielskie i polskie pod dowództwem generała Władysława Andersa.
Swoją refleksją podzieliła się Jadwiga Listoś, córka weterana walk o Monte Cassino, świętej pamięci Józefa Listosia.
Gdyby to było rok wcześniej, czyli w okrągłą rocznicę 70., Bóg sądzę, że pozwoliłby tacie uczestniczyć w tej uroczystości. Ja myślę, że tato jest bardzo dumny. Jest obecny duchem, nie jest obecny ciałem, ale mimo wszystko jesteśmy, tak jak mój brat powiedział, jesteśmy bardzo dumni z naszego taty, bohatera, prawdziwego Polaka, który przeszedł szlak bojowy od 38 roku do 47 roku, biorąc udział w wojnie obronnej 1939 roku poprzez Tobruk, Monte Cassino, Ancone, Bolonię, więc piękny szlak i takim bohaterom należy się wielka, wielka cześć.
Walki w czasie bitwy o Monte Cassino były wyjątkowo krwawe. Dopiero atak II Korpusu Polskiego zakończył się zdobyciem wzgórza i obsadzonych przez Niemców klasztornych budynków.
18 maja 1944 roku o 9.40 starszy ułan Wacław Więckowski zatknął na ruinach klasztoru proporczyk 12 Pułku Ułanów Podolskich. Godzinę później nad Monte Cassino zawisła polska flaga.
Ksiądz Witold Mroziewski został biskupem pomocniczym diecezji bruklińskiej. Biskup nominat otrzymał stolicę tytularną Walla Walla.
49-letni kapłan pochodzi z diecezji łomżyńskiej. Od ponad 20 lat pełni posługę kapłańską w Stanach Zjednoczonych.
Ojciec Święty Franciszek mianował dwóch biskupów pomocniczych diecezji bruklińskiej, która wchodzi w skład metropolii nowojorskiej. Drugi nominat to 54-letni ksiądz James Massa.
Unia Europejska powołuje misję na Morzu Śródziemnym przeciw przemytnikom ludzi, poinformowała szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini.
Planowana operacja to część działań podejmowanych przez Unię Europejską w odpowiedzi na rosnącą falę imigracji przez Morze Śródziemne oraz coraz częstsze katastrofy statków z imigrantami. Dowództwo operacji będzie mieścić się w Rzymie, a jej cel to zniszczenie modelu działań przemytników ludzi.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że rozwiązanie to idzie w dobrym kierunku.
Na tej masowej imigracji korzystają przemytnicy, ci imigranci wyłowieni z morza bardzo często mówią, że przeznaczyli na tą podróż oszczędności całego swojego życia, więc to jest rzeczywiście poważny problem. Tylko pomoc ekonomiczna dla krajów północnej Afryki może zmniejszyć ten trend do opuszczania poszczególnych krajów, bo mówiąc szczerze, Unia Europejska nie jest w stanie przyjąć wszystkich imigrantów, jeżeli te dane są prawdziwe, że w portach w Afryce Północnej czeka na przewiezienie przez morze około 500 000 ludzi.
W kwietniu na Morzu Śródziemnym zatonął kuter z uciekinierami, którzy próbowali z Afryki przedostać się do Włoch. W wyniku katastrofy zginęło ponad 800 osób.
To były wiadomości w Radiu Maryja.